ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dobry wieczór, witamy wszystkich, a naszym gościem RMF FM jest minister sportu i turystyki, Kamil Bortniczuk. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Szymon Marciniak będzie sędziował finał Mistrzostw Świata. Zaskoczony?
Nie, bo rozmawiając, kiedy byłem w Katarze z Szymonem Marciniakiem, widziałem, że jest w trójce wąskiej do finału, bo sędziowie wiedzą zawsze szybciej i więcej. W związku z tym zaskoczony nie jestem, ale jestem szczęśliwy, bo to jest duży sukces całej polskiej piłki. Po roku 1990, kiedy na linii Michał Listkiewicz sędziował finał Mistrzostw Świata, dzisiaj mamy całą obsadę, bo przepisy się od tego czasu zmieniły. Całą czwórkę. Myślę, że to jest też dowód na to, że bardzo dużo dobrej pracy zostało wykonanej w polskiej ekstraklasie w zakresie profesjonalizacji zawodu sędziego. U nas VAR nieprzypadkowo był testowany jako jeden z pierwszych krajów. W związku z czym na świecie widzą, że w Polsce dużo zmienia się na lepsze.
Nie odbierajmy tego sukcesu samemu sędziemu Marciniakowi. To przede wszystkim jest jego praca, a nie tylko to, co się działo w polskiej piłce.
Zdecydowanie tak. Wielki osobisty sukces sędziego Marciniaka i jego kolegów, z którym tworzy tę obsadę sędziowską, ale i powód do radości nas wszystkich. Tych, co by nie mówić, jednak w gruncie rzeczy udanych Mistrzostwach Świata.
Udanych Mistrzostwach Świata?
Ja uważam, że tak. Jeżeli osiąga się cel minimum, to może nie możemy mówić o jakimś wielkim sukcesie, ale umiarkowanym sukcesie, tak szczególnie z perspektywy ostatnich 36 lat i tych mundiali, na których nas albo nie było, albo kończyliśmy swoją przygodę realnie po dwóch pierwszych meczach.
Ale oglądał pan mecze reprezentacji?
Oglądałem wszystkie, oczywiście.
No właśnie, no to widział pan, jak żeśmy wypełzli z tej grupy w gruncie rzeczy.
Życzyłbym sobie, żebyśmy zawsze minimum wypełzali z tej grupy. Ja nawet napisałem, że na Twitterze po tym meczu z Argentyną, że być może się i wyczołgaliśmy z tej grupy, ale wiele krajów chciałoby się tak wyczołgać. Na czele z Meksykiem, który zawsze z grupy wychodził, a po raz pierwszy, mając nas zarywali w grupie, od wielu, wielu lat z grupy na Mistrzostwach Świata nie wyszedł. Już nie mówiąc o Niemcach, prawda, Belgach.
A pan leci na finał z udziałem Szymona Marciniaka?
Nie wybieram się. Będę kibicował z domu.
Był pan w Katarze. Nie przeszkadzało panu to, że tak wiele sygnałów dochodzi do nas o nieprzestrzeganiu praw człowieka przez władze katarskie? Jak tak wiele słyszeliśmy o tym, co się dzieje w Katarze, jak wielu ludzi zginęło przygotowując te mistrzostwa?
Przyznam szczerze, że zupełnie tego w Katarze nie było ani widać, ani czuć. Jakby zestawienie tych informacji, które wcześniej w kontekście Kataru się pojawiały, z tym, co tam zobaczyłem, czy nawet co słyszałem od przedstawicieli Polonii. Rozmawiałem tam z jedną Polką, którą miałem przyjemność odznaczyć, która w przeszłości była trenerką kadry katarskiej w kitesurfingu. Twierdzi, że to jest dla kobiety świetny kraj do życia i ona z perspektywy wielu lat doświadczeń życia w tym kraju nie potwierdzała wielu prasowych rewelacji.
No ale to znaczy, kwestionuje pan to, panie ministrze?
Mówię tylko o moich doświadczeniach, że będąc tam w Katarze, nie byłem w stanie stwierdzić prawdziwości tych twierdzeń, a przypomnę, że 4 lata temu wszyscy uczestnicy świetnie bawili się w Rosji, która od 2014 roku, a jeszcze wcześniej, jeżeli mówimy o Gruzji, atakuje swoje sąsiednie narody, zrzucając na nie bomby i zabijając ludzi.
Ale nie wiem, czy ja dobrze słyszę w pańskim tonie takie powątpiewanie w to, że nieprawdziwe są te informacje, które dotyczą ofiar, które
nie, ja ludzi, mogę, którzy zginęli. Ja mogę mówić tylko o tym, co widziałem, a ja to widziałem w czasie rzeczywistym, więc być może jest tak, że Katarczycy wykonali bardzo dużo pracy w zakresie tym, żeby te negatywne zjawiska ograniczyć.
Panie ministrze, porozmawiajmy teraz o polskiej piłce. Czesław Michniewicz będzie trenerem reprezentacji za tydzień?
Tego nie wiem.
I a jako pan minister, uważa, że...
Jako minister nie chciałbym wywierać żadnego wpływu na decyzję
niezależnego
związku sportowego. Natomiast jako kibic powiem tak, mamy w mojej ocenie dwa scenariusze. Albo utrzymanie Czesława Michniewicza na stanowisku selekcjonera, bo jednak odniósł sukces największy od 36 lat, a pamiętajmy, w jakich okolicznościach kadrę przejmował. To nie były łatwe okoliczności. Zdezerterował Paulo Sousa w połowie dzieła przed meczem barażowym. Mecz barażowy wygrał. Rozegrał tych meczów o realną stawkę 5, bo to jest baraż i 4 mecze na Mistrzostwach Świata. z nie najgorszymi przeciwnikami przegrywaliśmy, jak się okazuje, bo z finalistami Mistrzostw Świata, z Argentyną i z Francją. Pozostałych meczów nie przegraliśmy ze Szwecją, z Arabią Saudyjską i z Meksykiem. Meksyk to naprawdę też
bardzo wymagający rywal. Mówi pan tak, jakby Czesław Michniewicz miał zostać.
To jest pierwszy scenariusz, który absolutnie biorę pod uwagę i nie jestem tutaj, nie przyłączę się do chóru krytyków Czesława Michniewicza, którzy będą mówili, że wszystko to, co zrobił, było złe i skupiali się tylko i wyłącznie na stylu z tego przegranego meczu z Argentyną, bo do tego mamy głównie zastrzeżenie jako
kibice. Stylu również meczu z Meksykiem, do tego jak graliśmy w drugiej połowie z Francją.
Panie redaktorze, styl meczu z Meksykiem, mecz otwarcia z silnym przeciwnikiem, który regularnie z grupy wychodził na remis, a nie na przegraną po raz pierwszy od 36 lat. Ja naprawdę byłem po tym meczu zadowolony jako kibic. Więc do dzisiaj post factum możemy różnie na to patrzeć. Ale jest ten drugi scenariusz, który jest alternatywnym. To jest naprawdę w mojej ocenie ściągnięcie absolutnie topowego trenera ze świata. Ale absolutnie topowego, takiego, któremu powierzymy stery reprezentacji na lata.
I o tym pan rozmawiał na przykład z prezesem Kuleszą, żeby jak zaproponować mu takie wyjście?
Jak mam okazję, to rozmawiamy, ale ja z prezesem Kuleszą, z którym mam bardzo dobre relacje, bardziej rozmawiam wtedy jak kolega niż jak minister, bo jako minister nie chcę wywierać żadnego wpływu na decyzję władz.
Z tego grudnia pan rozmawiał i z prezesem Kuleszą, i z premierem Morawieckim, to mam nadzieję, że też rozmawialiście o tym, kto może być trenerem reprezentacji.
Wówczas o trenerze reprezentacji akurat nie rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób wykorzystać ten sukces reprezentacji na to, żeby zainwestować w rozwój infrastruktury służącej głównie polskiej młodzieży. Z tego co wiem, piłeczka jest dzisiaj po stronie PZPN-u. PZPN ma przygotować pewien pakiet rozwiązań, którym jest zainteresowany.
Był pan na spotkaniu, kiedy premier obiecywał premię piłkarzom?
Nie byłem.
My tu z panem trenerem zapewnimy, że jak się uda, to będzie taka naprawdę dobra nagroda. No i jak pan odpiera te słowa?
Widziałem to nagranie. Nie uczestniczyłem w tym spotkaniu, w tym śniadaniu czy obiedzie w tym konkretnym dniu. Zresztą pan prezes Kulesza też nie uczestniczył, bo razem byliśmy wówczas już chyba na pokładzie samolotu.
Chyba ma z tego powodu pretensje do Czesława Michniewicza.
I czekaliśmy na kadrę. No to już panowie muszą między sobą wyjaśnić. Ja jako minister mogę zapewnić, że w budżecie ministerstwa takich środków nie było i nie mogło być. My wypłacamy nagrody zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. One się należą za miejsca na podium w Mistrzostwach Świata. Pan premier ma do dyspozycji oczywiście takie narzędzie jak premia za sukces, ale to już jest absolutnie poza mną.
Ale nie powinien tej nagrody obiecywać?
Ja uważam, że motywacja również finansowa w sporcie jest bardzo ważna. Wokół tej nagrody, kwot, w jakich to było okolicznościach, narosło bardzo wiele kontrowersji i myślę, że sumarycznie źle się stało, że ten temat przykrył tematy właśnie piłkarskie, rozmowy o przyszłości, rozmowy o szkoleniu młodzieży. No z tego co wiem, dzisiaj panuje konsensus co do tego i wśród piłkarzy, i wśród decydentów, żeby tej nagrody nie było, i wśród opinii publicznej.
No, dlatego panuje konsensus, bo nagroda była bardzo duża, nieproporcjonalnie duża być może do tego sukcesu, który wywalczyliśmy na mundialu.
Ja też uważam, że sukces, samo wyjście z grupy, czyli osiągnięcie celu minimum z perspektywy 36 lat jest sukcesem ogromnym. Z perspektywy innych dyscyplin, na jakie patrzymy, nie wiem, występu kadry koszykarskiej na Eurobaskecie, czy naszych siatkarzy na wszystkich kolejnych dużych turniejach, rzeczywiście nie jest to sukces, który zwala z nóg. A liczymy na to, że będzie lepiej, również dzięki temu, że zdecydujemy się przeznaczyć coraz większe pieniądze na, jeszcze raz powtórzę, przede wszystkim infrastrukturę służącą szkoleniu młodzieży i szkolenia dla trenerów.
O pieniądzach w sporcie także będziemy rozmawiać z ministrem sportu i turystyki Kamilem Bortniczukiem na antenie RMF24, na stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Dziękujemy już słuchaczom RMF. Panie ministrze, kiedy pan wyśle wniosek do sądu o zawieszenie Polskiego Związku Tenisowego?
Jeszcze nie wiem, czy w ogóle wyślę, bo to zależy od wyników kontroli. Na razie mamy do czynienia tylko z informacjami medialnymi i też takimi na dwa takty. Ten pierwszy takt w ogóle nie znajduje uzasadnienia, zdaniem naszych prawników, czy nie uzasadnia, może tak się wyrażę, złożenia związku, odwołanie zarządu Polskiego Związku Tenisowego, bo jak rozumiem, on zawiera jakieś zarzuty medialne, w większości przedawnione, o ile dobrze rozumiem.
Zaraz.
W odniesieniu do działalności prezesa, który już zrezygnował i nie związanej z jego funkcją prezesa Polskiego Związku Tenisowego, ale z wcześniejszą działalnością trenerską. Mm-hmm. To nie jest żadne uzasadnienie do tego, żeby w odniesieniu do ciała kolegialnego, jakim jest zarząd, minister sportu korzystał z uprawnienia, zdaniem ministerialnych prawników, ale i zdaniem moim, jako niepraktykującego prawnika.
Rozumiem, że jest kontrola z Ministerstwa Sportu w Polskim Związku Tenisowym.
W tej drugiej sprawie. W tej drugiej sprawie. Ta druga sprawa dotyczyła i tu już rzeczywiście, jeżeli doniesienia medialne znalazłyby potwierdzenie w faktach, jeżeli kontrola to potwierdzi, dotyczyłaby działalności czynności niezgodnej z prawem, konkretnie ze statutem Polskiego Związku Tenisowego w kontekście wypłacenia sobie nagród. Jeżeli ta sprawa, fakty okażą się takie, jak te opisywane w artykule, to rzeczywiście wówczas będzie to stanowiło podstawę do skorzystania ze mnie z uprawnień artykułu 22, 23 ustawy o sporcie, czyli skierowania do sądu wniosku o zawieszenie władz Polskiego Związku
Sportowego. Czyli mówi pan, że pan tego wątku pedofilskiego, czy wątku molestowania w ogóle w Polskim Związku Tenisowym nie sprawdza?
Ten wątek sprawdzamy tylko i wyłącznie pod kątem funkcjonowania procedur na dzisiaj chroniących młodych zawodników, a jeszcze raz powtórzę, te zarzuty nie dotyczą okresu, w którym osoba, której jest to zarzucane, pełniła funkcję prezesa Polskiego Związku Tenisowego, ale 30 lat wcześniej, kiedy był młodym trenerem w jakimś klubie na Pomorzu, w związku z czym w żaden sposób nie można połączyć tego z nawet nie tylko z działalnością prezesa, ale i całego zarządu, bo moja kontrola odnosi się do działalności całego zarządu Polskiego Związku Sportowego. Absolutnie tutaj reakcja ze strony ministra nieuzasadniona. Ja nie jestem ani prokuratorem i nie mam takich uprawnień, ani nie jestem policją obyczajową. I tutaj chciałem zaapelować, korzystając z tej okazji, bo ja mam wrażenie, że wszyscy rozumieją, że ograniczenia prawne dotyczą prokuratora, czyli jednak organ znacznie silniej umocowany w polskim systemie.
Prokurator już się sprawą zajmuje.
Do tego, żeby ścigać, ale wszyscy rozumieją to, że ta sprawa, że prokurator najprawdopodobniej okaże się, że ma związane ręce, w związku z czym, że sprawa miała miejsce 30 lat temu, a na tego typu przestępstwa obowiązuje 20-letni okres przedawnienia.
Na razie trwa postępowanie sprawdzające.
Okej, ale rozumiem, że nikt nie oczekuje od prokuratora, że będzie niezgodnie z obowiązującym prawem podejmował czy stawiał zarzuty za przedawnione czyny. Więc rozumiem, wszyscy rozumieją, w tym dziennikarze, komentatorzy, że prokurator, tak silnie umocowany organ do ścigania tego typu przestępstw, ma ograniczenia nałożone prawem, a zdaje mi się, że nie rozumieją, że minister sportu i turystyki, który ma bardzo ograniczone możliwości kontrolne względem polskich związków sportowych, też ma ograniczenia nałożone prawem.
Ale pan mówi o jednym wypadku sprzed wielu, wielu lat, a być może jest tak, że się zgłaszają osoby, które doświadczyły tego nie tylko w Polskim Związku Tenisowym, ale na przykład uprawiające inne dyscypliny sportu.
Do mnie nikt taki się nie zgłosił, jeżeli takie osoby i nawet dobrze, bo to prokurator jest odpowiednim organem do tego, żeby zgłaszać przestępstwa pospolite, kryminalne, bo mówimy tutaj o kodeksie karnym.
A nie więc uważa pan, prokurator, że powinien sprawdzić to w innych związkach sportowych, czy podobnych historii nie było?
Ja nie mam, panie redaktorze, narzędzi, nie jestem jeszcze raz powtórzę, ani prokuratorem, ani policją kryminalną, żeby sprawdzać, czy dochodzi do tego typu nadużyć w polskich związkach sportowych, o ile nie zostanę poinformowany o takim konkretnym czynie, albo o ile nie wypłynie ta sprawa właśnie w postępowaniu prokuratorskim. A co do zasady, ja mogę działać wtedy, kiedy już jest wyrok, czyli wtedy, kiedy organ Polskiego Związku Sportowego jest skazany. Wówczas ustawa daje mi uprawnienia do tego, żeby z mocy prawa stwierdzić wygaśnięcie mandatu takiego członka organu Polskiego Związku Sportowego.
No ale może się pan na przykład skontaktować z Komisją do Spraw Pedofilii.
Kontaktuję się, jestem w stałym kontakcie, w tej sprawie i w innych.
I wie pan o tym, że przypadki pedofilii też się zdarzają w innych, no może nie tyle związkach sportowych, co
były
wśród
takie
osób uprawiających inne dyscypliny
Były takie
sportu.
Przypadki chociażby w Polskim Związku Kolarskim, ale też raz powtórzę. Tamta sprawa była osądzona, w związku z czym ja mogłem uruchomić procedury, które prawo mi jako ministrowi daje w odniesieniu do władz Polskiego Związku Sportowego. Natomiast artykuł medialny nie jest z perspektywy prawa jeszcze wyrokiem.
No ale jeżeli mamy...
Zgodzi się pan.
Zgadzam się, ale jeżeli mamy przesłuchanie w prokuraturze podczas
no
postępowania
i istnieje ciągle domniemanie niewinności w polskim sądzie prawnym, też się pan redaktor z tym zgodzi, że na podstawie przesłuchania w prokuraturze przecież można złożyć również fałszywe doniesienia, ktoś wzywa, sprawdza, prokurator ma obowiązek sprawdzić. Czyli do momentu złożenia zarzutów, to czy złożenia wniosku, postawienia zarzutów, przepraszam, oskarżonemu już wówczas, ja nie mam żadnych możliwości działania. Jeszcze raz powtórzę, jest ten drugi wątek, który wydaje się na pierwszy rzut oka mniej ważny, ale on uruchamia procedurę, która jest w prawie opisana, bo stanowiłby o działaniu niezgodnym ze statutem władz Polskiego Związku Tenisowego, co jest wprost przesłanką do skorzystania ze mnie z tych uprawnień.
Pan wspomniał o tym domniemaniu niewinności, to wiele osób ma do pana pretensje o to, że pan stawia znak równości między ofiarami a tymi, którzy robią krzywdę.
Panie rektorze, jestem ojcem piątki dzieci. Rozumiem, że płeć tutaj nie ma znaczenia, ale w tym trzech córek, więc jakby zarzucanie mi, że ja jestem nieczuły na ofiary takich przestępstw jak pedofilia czy jakiejkolwiek formy przemocy, jest dla mnie po ludzku krzywdzące i bolesne. Ale my możemy sobie porozmawiać o tym, co ja myślę jako Kamil Bortniczuk, ojciec piątki dzieci, ale ja rozumiem, że pan mnie tutaj zaprosił jako Kamila Bortniczuka, ministra sportu i turystyki, który działa w granicach prawa, które daje mi konkretne uprawnienia. Dla mnie przed wyrokiem nie ma ofiary, nie ma pojęcia ofiary, jako dla ministra. Inaczej mogę to odbierać jako osoba fizyczna.
Mhm. Ale wie pan co, jak pan wspomniał o tej piątce dzieci, ja też jestem ojcem i zastanawiałbym się, czy zapisywać na przykład swoje dzieci do szkółki tenisowej, jakiejkolwiek w tej chwili, bo no, widzi pan o tych sygnałach.
Panie redaktorze, to równie dobrze może pan się zastanawiać, czy zapisywać na zajęcia taneczne, czy do szkoły posłać, prawda? No za chwilę ktoś powie,
na lekcje
religii.
A być może kontrola powinna być dokładniejsza, panie ministrze.
Ale ja nie mam uprawnień kontrolnych, jeszcze raz powtórzę, nie jestem ani prokuratorem, ani policją.
I sygnały
ani
do pana
policją
nie docierają?
Obyczaju, jeżeli docierają, to moim obowiązkiem jest skierować takie coś do prokuratora.
I robił pan tak?
Nie mam takich sygnałów. Jeżeli do mnie już dociera po prokuratorze sygnał, że ktoś został skazany, to ja wówczas absolutnie twardą ręką będę korzystał za każdym razem ze swoich twardych uprawnień i tam, gdzie mi prawo daje możliwości, będę takie osoby wykluczał najdalej, jak to tylko możliwe, najbardziej, z największą determinacją, jak to tylko możliwe, z życia polskich związków sportowych. Natomiast też nie dajmy się zwariować, nie zbudujmy wrażenia, że polski sport jest przesiągnięty tego typu problemami, aczkolwiek po pierwsze, jest kodeks dobrych praktyk zarządzania polskimi związkami sportowymi. Mm-hmm. Tam są do wprowadzenia odpowiednie przepisy, regulacje, które mają określić tryb postępowania w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek formy przemocy. Polski Związek Tenisowy po mojej interwencji przyjął już taki akt prawny u siebie. Ja zobowiązałem się do tego i zrobię to z początkiem roku w ramach naszych programów upowszechniających do wsparcia istniejącej albo utworzenia nowej telefonu zaufania z pomocą psychologiczną i prawną dla ofiar przemocy w sporcie, tak żeby każda ofiara przemocy miała konkretne miejsce, do którego mogłaby się zwrócić, uzyskać odpowiednią pomoc i zwrócić się następnie do odpowiednich organów ścigania, zanim ta sprawa ulegnie przedawnieniu, po to, żeby winnych ukarać i wyeliminować ze środowiska.
Ale panie ministrze, pan mi mówi o jakimś telefonie zaufania w ministerstwie, a pan ma za sobą cały aparat państwa.
Ja mam za sobą aparat państwa w tym zakresie, w jakim uprawnienia do korzystania z niego daje mi prawo. Jeszcze raz powtórzę.
Dobrze,
organem powołanym w polskim systemie prawnym do ścigania przestępstw, w tym przestępstw takiego charakteru, o jakich mówimy, jest prokurator, względnie policja,
tak,
w tych nieco
łagodniejszych,
albo na pierwszym... Tak. W pierwszej fazie postępowania.
Pan mówi, że do pana nie docierały sygnały. Ja dzisiaj zadzwoniłem do Komisji do Spraw Pedofilii, wie pan, i od razu się dowiedziałem, że są problemy wśród osób uprawiających łyżwiarstwo figurowe, wśród osób uprawiających rugby, wśród osób uprawiających koszykówkę, tenis stołowy. I pan mówi, że do pana to
panie
nie docierało?
To znaczy, że ci ludzie są na tyle świadomi, w przeciwieństwie od wielu komentatorów i polityków, że wiedzą, że minister sportu jest jednym z ostatnich organów, do którego należy się zwracać w kontekście pospolitych przestępstw. Bo tego jest policja, prokuratora i nawet Komisja do Spraw Pedofilii jest, że tak powiem, bardziej, mocniej umocowana w systemie niż minister sportu i turystyki, bo moje kompetencje kontrolne są ograniczone w gruncie rzeczy do łamania prawa przez organy, a nie przez członków tych organów, czyli nie chodzi o pospolite przestępstwa, tak, tylko przestępstwa urzędnicze organów czy administracyjne organów związków sportowych i do kontroli wydatkowania środków, które pochodzą z mojego budżetu, bo tych od prywatnych sponsorów czy pochodzących z innych źródeł już nawet kontrolować nie mogę. Ci ludzie, zgłaszając się do komisji badania do spraw pedofilii, czy do prokuratury, czy do policji, zachowują się absolutnie racjonalnie. Jeżeli ktoś się zgłosi do ministerstwa, również otrzyma taką pomoc, w sensie przekierujemy tę osobę do organu, który skuteczniej się tą sprawą zajmie.
No dobrze, to można sprawdzić wtedy, co się dzieje w takim związku, albo czy taki związek sportowy reaguje na tego typu sygnały.
Jeżeli,
prawda,
mamy takie sygnały, to sprawdzamy każdorazowo. Ja naprawdę,
to ile
proszę
razy
mi wierzyć, nie mam nie mamy takich sygnałów. Panie rektorze, skąd jest ta rozbieżność? No, ktoś się zgłasza do bardziej odpowiedniego organu niż Ministerstwo Sportu i tam otrzymuje pomoc.
Ja się po prostu...
Ja każdorazowo będę dostawał informacje w przypadku, kiedy członek jakiegokolwiek organu zarządczego Polskiego Związku Sportowego zostanie skazany za jakiekolwiek przestępstwo, bo wówczas mam możliwość wygaszania jego mandatu.
Wie pan, dlatego się dziwię, bo mi wystarczył jeden telefon i nie trzeba było dużo nad tym pracy. Pan ma ze sobą całe ministerstwo i pan mówi, że nie ma żadnego sygnału.
Ale to mogę panu redaktorowi powtórzyć jeszcze raz dokładnie to samo, co powiedziałem wcześniej.
Tak,
to, że mam to ministerstwo za sobą i ministerstwo, które zajmuje się rzeczami, do którego jest powołane, to nie znaczy, że mam jakiekolwiek uprawnienia kontrolne przynależne prokuratorowi bądź policji obyczajowej, bądź jakiemukolwiek innemu organowi powołanemu do zwalczania tego typu przestępstw.
Dlaczego pan się nie pojawił na komisji sportu do spraw, gdy właśnie o tej sprawie w Polskim Związku Tenisowym była mowa?
Wie pan, ja co do zasady się nie pojawiam na komisji sportu od jakiegoś czasu, ponieważ uważam to za nie najlepiej spędzony czas, natomiast wysyłam zawsze godną reprezentację.
Ale dlaczego uważa pan, że to nie jest dobrze spędzony czas?
No bo miałem z członkami komisji sportu bardzo wiele rozmów, wydawało mi się merytorycznych, a potem jak doszło do kwestii powiedzenia sprawdzam, to te merytoryczne rozmowy nie mają żadnego wpływu na głosowania tych członków tej komisji. Głosują tak, jak każą im szefowie partyjni, w związku z czym wypełniamy swoje obowiązki prawne względem komisji sejmowej. Wysyłam tam zawsze godną, przygotowaną reprezentację. Komisja otrzymuje ode mnie zawsze w terminie wszystkie dokumenty, które powinna. Zresztą śledząc po czasie to, jak przebiegała ta komisja, absolutnie nie żałuję, że mnie tam nie było, bo niestety znaczna część polityków chciała z tego zrobić manifestację polityczną, a nie rozmawiać o problemie. Ja przypomnę, że pani poseł Kotula występowała przed Ministerstwem Sportu i Turystyki z wydrukowanym SMS-em ode mnie, gdzie ja ją, myślę, że w sposób kulturalny i wyważony zapraszałem na rozmowę o problemie. Bo z tego jej problemu, przedawnionego najprawdopodobniej, chciałem wyciągnąć jakieś pozytywne wnioski na przyszłość dla całego środowiska sportowego. Jak rozumiem, z tego czyniono mi zarzut, że wysłałem ten SMS, sprowadzając to do zaproszenia na kawę i ciastka.
Ale zgadza się pan, że to, czy to było przedawnione, czy nie, nie ma żadnego znaczenia?
To jeszcze raz musiałbym zapytać pana redaktora, czy rozmawiamy sobie prywatnie jako osoby fizyczne, czy rozmawia pan z ministrem sportu i turystyki, bo dla ministra sportu i turystyki, potem jak dla prokuratora, ma to znaczenie. Prokurator po ludzku pewnie też jakby usłyszał te zarzuty, to krew by go zalewała i by mówił, cholera jasna, jak mogło dojść do przedawnienia? Jak może dojść do tego, że ktoś winny takich czynów nie będzie osądzony? Rozumiem, jako prokurator ma związane ręce, ja jako minister również.
I rozumiem, że dzisiaj byłby pan za tym, żeby takie czyny nie były przedawnione.
To prawda, jestem za tym, żeby czyny związane z przestępstwami seksualnymi wobec małoletnich nie ulegały przedawnieniu. Tak, to jest jak będzie taka sprawa w Sejmie stanie, deklaruję, że głosuję za. Jestem zwolennikiem zniesienia przedawnienia dla takich przestępstw.
Otwarcie narodowego jutro. Pan już wie, ile to kosztował remont?
To jeszcze za wcześnie mówić o otwarciu i za wcześnie mówić o kosztach remontu, bo na razie mamy tylko założony tak zwany bypass, który zabezpiecza przed nagłą katastrofą budowlaną, w związku z czym można otworzyć część konferencyjną i część biurową od jutra. To kosztowało, z tego co wiem, około 8 milionów złotych, czyli
zaprojektowanie
spółka, co do zasady, która ma kapitał rezerwowy na tego typu działania. Oczywiście, jeżeli wejdziemy w grubszy remont, to już będziemy musieli jako ministerstwo, jako Skarb Państwa zaangażować się w ten remont finansowo, bo już będziemy mówili o znacznie większych kwotach. Natomiast po pierwsze ten bypass pozwala na to, żeby część konferencyjną i biurową otworzyć. Po drugie pozwala na to, żeby w sposób bezpieczny zdiagnozować powagę tej wady, którą stwierdzono w czasie okresowego
przeglądu. No właśnie, już wiadomo, że to była wada konstrukcyjna, czy to była jakaś usterka?
Nie wiemy nic więcej, bo tak mówię, właśnie w związku z tym, że od jutra ten stadion jest otwarty, czyli bypass został założony, zabezpieczono to, że ten stadion nie grozi zawaleniem, dopiero wtedy będą mogły wejść wyspecjalizowane ekipy, żeby zbadać powagę tej wady.
I rozumiem, nie możemy w tej chwili powiedzieć, w jakim terminie nic będzie więcej otwarte boisko i kiedy będzie można tam rozegrać mecz reprezentacji.
Mogę powiedzieć tylko to, co mówiłem do tej pory, że będzie to otwarte wtedy, kiedy będziemy mieli pewność, że użytkowanie w ten sposób stadionu nie grozi żadnym ryzykiem katastrofy budowlanej.
Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki, był naszym gościem. Dziękujemy bardzo, panie ministrze.
Bardzo dziękuję.